A naszym gościem jest poseł Krystian Kamiński, Konfederacja, szef struktur w województwie lubuskim. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Po prawyborczym zjeździe w Zielonej Górze wczoraj, bo podobnie jak w innych regionach, w innych województwach, także w lubuskiem, wybieraliście elektorów, którzy z kolei wybiorą kandydata na prezydenta. Jak wczoraj przebiegały te wybory?
No, nasze prawybory są najbardziej demokratyczne, takie w typowo amerykańskim stylu, że naprawdę każdy może zagłosować. W wczorajszych wyborach wzięło udział prawie 250 Lubuszan, którzy zagłosowali na odpowiednich kandydatów. Wygrał u nas Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji.
W Mateczniku w swoim, w Zielonej Górze, miasto skąd pochodzi.
Można by powiedzieć, że inaczej nie mogło być, no ale to są prawybory, to są głosowania, tutaj różne mogły paść wyniki. Akurat Krzysztof tutaj najlepszy wynik osiągnął. Wczoraj jeszcze ostatni zjazd wieczorem w Szczecinie był i za tydzień, w sobotę, wszyscy elektorzy, których wybraliśmy, a ich jest ponad 300, zbiorą się w Warszawie i wybiorą kandydata Konfederacji na prezydenta.
Powiedział pan prawdziwie demokratyczne i prawdziwe prawybory, nie to, co zrobiła Platforma Obywatelska, czego byliśmy świadkami. Aż 9 kandydatów, głosy trzeba zapłacić 30 zł za to, żeby móc oddać ten głos. Pytanie tylko, czy nie narażacie się państwo na manipulacje w tych wyborach, jakąś możliwość wpływania na kierunki, w których to Konfederacja będzie podążać w przyszłości.
Naszą zasadą było po prostu otwarcie przede wszystkim. Otwarcie na osoby, które nas dotychczas wspierały, na osoby, które chciały się włączyć i dać im możliwość wzięcia udziału właśnie w takim przedsięwzięciu, w wybraniu najlepszego kandydata Konfederacji.
Czyli na przykład podczas wczorajszego zjazdu nie pojawili się działacze lewicowi czy jacyś liberalni, którzy mogliby wpłynąć na wynik tych wyborów?
No, patrząc po wynikach, że wygrał Narodowiec, no to raczej to nie byli lewicowi czy liberalni działacze. Nie, patrząc pod jakby względem frekwencji i wszystkiego, trzeba powiedzieć, że naprawdę bardzo udane przedsięwzięcie. Zagłosowało ponad 10 tysięcy osób w skali Polski. Proszę zauważyć, w porównaniu chociażby z Platformą, gdzie zagłosowało 300-400, albo innych partiach, gdzie jedna osoba wyznacza kandydata. Jest to naprawdę najbardziej demokratyczne przedsięwzięcie. Każde województwo miało osobny zjazd. W każdym województwie byli wybierani elektorzy. Nie można było się bardziej otworzyć na swoich wyborców.
No,
i
ale
na
jak
swój...
z drugiej strony macie tyle różnych środowisk w ramach Konfederacji, no to trzeba było w jakiś sposób podejść do tego zagadnienia. Na dziś mamy taką sytuację, że w kontekście ilości elektorów to łeb w łeb idzie Ruch Narodowy i Korwinowcy. I kto wygra?
No to się okaże 18 stycznia. Ciężko mi przewidzieć.
Czy jedni zgodzą się na zwycięstwo drugich?
Tak, podpisaliśmy wszyscy wspólną deklarację, że wesprzemy tego kandydata, który wygra nasze prawybory. Wszyscy inni będą wspólnie na niego pracować. Całe koło Konfederacji będzie na niego pracować i cała Konfederacja. No i mam nadzieję, że w związku z tym, że pozostałe ugrupowania, pomijając tam partię rządzącą, raczej będą spłaszczać wyniki, ponieważ nie wystawili jakby optymalnych kandydatów, to nasz kandydat z wynikiem 10-15% wejdzie do drugiej tury i będzie walczył o prezydenturę.
I co jeśli na przykład kandydatem Konfederacji będzie Janusz Korwin-Mikke, który podczas głosowania nad stanowiskiem polskiego Sejmu wobec tego, co mówił Władimir Putin o historii, siedział ostentacyjnie, jak zagłosuje Krystian Kamiński?
No, naturalnie wesprę wtedy Janusza Korwina-Mikke.
Mimo tego,
moim
co
zdaniem
zrobił?
Janusz Korwin-Mikke po prostu wyraził swój mocny sprzeciw wobec tego, jak się pan Putin zachował i chciał pokazać, że nawet uważa, że takie odnoszenie się jakiekolwiek do Putina jest po prostu bezsensowne, ponieważ
to pan to tak interpretuje, natomiast no, komentarze szerokiego grona publicystów i polityków są jednak dla lidera Konfederacji niezbyt przychylne.
No, może i nie są. No ja interpretuję tak, jak wyglądają fakty, a oni interpretują tak, jakby chcieli, żeby
tak
te fakty
rozmawiał pan
wyglądały.
Z Januszem Korwinem-Mikke i on tak powiedział, że tak właśnie było? Czy nikt go o to nie zapytał, bo bał się zapytać?
Trzeba z panem Januszem, jak chce pan komentarz od pana Janusza, to trzeba jego zapytać. Jak chce pan mój komentarz, no to właśnie przed chwilą go pan usłyszał.
No to bardzo żartobliwe. Natomiast no, pojawia się pytanie, czy, bo w kontekście Konfederacji jednak i w kontekście polityki zagranicznej mówi się o tym, że państwo oczekujecie takiego zbliżenia ze wschodem, z Rosją, szukaniem różnych sojuszników, a nie tylko ukierunkowania na przykład na USA. Jak wskazujecie, że dzieje się to teraz, to jak rozmawiać z Rosją po tym wszystkim, czego byliśmy świadkami w ostatnim tygodniu?
Generalnie polityka wielowektorowa to jest coś, o czym mówimy w zeszłym tygodniu.
Ale są dwa główne wektory. Ale... Wschód i Zachód.
Oj nie, proszę panie redaktorze. W zeszłym tygodniu była debata ekspercka w Komisji Spraw Zagranicznych, gdzie też nasz ekspert się wypowiadał. I właśnie to, o czym pan mówi, dwa wektory, to jest typowo pisowska narracja. Po prostu typowo zimna wojenna. Jest Stany Zjednoczone, Rosja, nie ma nic pomiędzy.
To proszę pokazać
i nie można nikogo
innego.
Proszę zobaczyć, jak chociażby Chińczycy teraz weszli w Iran. Po prostu kompletnie zmienia wektor, kompletnie zmienia całkowity układ na Bliskim Wschodzie. Wejście Chin z ogromnym potencjałem militarnym, ogromnymi pieniędzmi. Coś, co wcześniej było nieobliczalne. Turcja, która ewidentnie wychodzi z NATO i może się przybliżyć albo w kierunku Rosji, albo w kierunku Chin, albo zacząć prowadzić samodzielną politykę na Bliskim Wschodzie. Francja, która omija Stany Zjednoczone w NATO i dogaduje się z Chinami już na strefie gospodarczej, a możliwe, że także obronnej. Także to już nie jest polityka naprawdę zimnowojenna. Nie ma dwóch obozów. Jest wiele obozów i my musimy jako odpowiedzialne państwo po prostu myśleć wielowektorowo i myśleć, co innego możemy zrobić. Proszę zobaczyć na Węgry. Małe Węgry, inwestycje chińskie są czterokrotnie większe niż w Polsce. Niewyobrażalny dla nas poziom, ponieważ my nie potrafimy być asertywni, bo Stanów Zjednoczonych jesteśmy podlegli wobec nich. Jak Stany Zjednoczone nam powiedziały, że nie mamy przepuszczać przez Polskę jedwabny szlak, który są chcieli Chiny przeprowadzić, to my powiedzieliśmy nie. Jak powiedzieli, że mamy szefa Huawei'a w Polsce aresztować, to my to zrobiliśmy. My nie potrafimy być asertywni i nie prowadzimy.
Czy to była decyzja, która wypłynęła z Waszyngtonu, chyba nie ma.
Oj nie, no nie bądźmy naiwni, panie redaktorze. No, przepraszam,
panie
to
pośle,
by było chyba żartobliwe, jeśli pan
na koniec pytanie,
inaczej.
Dlaczego nie lubi pan Radia Zachód?
Bardzo lubię Radio Zachód. Zawsze jak przychodzą, to jestem miły, uśmiechnięty się z każdym. Nie,
nawet teraz potwierdzę, że jest pan uśmiechnięty. Natomiast w kontekście głosowania za środkami dla mediów publicznych był pan łaskaw być obecnym ciałem, ale duchem chyba niekoniecznie. Karta z automatu była wyciągnięta i razem z Platformą Obywatelską, na przykład z Lewicą, posłowie Konfederacji chcieli zaburzyć kworum.
Nie wiem, czy pan czytał w ogóle ustawę. Po pierwsze, to nie są pieniądze, tylko to są obligacje. Czyli państwo na przyszłość zadłuża się, żeby teraz wziąć te 2 miliardy.
Jest to rekompensata z utraconych środków z abonamentu, dzięki
którym
media publiczne,
w tym Radio Zachód,
funkcjonują.
Ale to nie są pieniądze z budżetu. To jest zadłużanie się na przyszłość, żeby w dniu dzisiejszym uzupełnić braki. To są obligacje, to są papiery wartościowe.
Mechanizmy finansowe są różne.
Bardzo różne, żeby to nie weszło do obecnego budżetu.
Nas interesuje to, żeby media publiczne nadal mogły funkcjonować.
Panie redaktorze, poza tym Prawo i Sprawiedliwość w komisji zmieniło ustawę, wprowadzając zmiany do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zmieniając, że zarząd już nie musi od 1-3 osób liczyć, tylko może więcej. W związku z tym istnieje duże podejrzenie, że duża część tej kwoty pójdzie na rozszerzony zarząd, chociażby TVP,
panie
Polskiego.
Pośle.
No tak, Prawo i Sprawiedliwość
ile
wprowadziło.
Ile taki zarząd może kosztować powiększony?
No nie wiem, jak będzie z 3-10 osób powiększony, to jest co najmniej 7 osób. To są kolejne pieniądze, które się rozpłyną.
Ale to będzie rozpłyną. Pieniędzy w stosunku do 2 miliardów.
A poza tym, panie redaktorze, umówmy się, w Polsce wydaje się niecałe 0,5 miliarda na onkologię. Czy my naprawdę jesteśmy w stanie wydać kolejne 2 miliardy na media, gdzie są problemy, że
ale
nie mamy
zdaje
podstawowych
pan sobie również
pieniędzy?
Sprawę z tego, że w wielu różnych obszarach można mówić o tym, że media, czy znaczy inaczej, że są potrzebne środki na to, na tamto. Natomiast są również potrzebne media do tego, żeby wspólnotę narodową umacniać, żeby wypełniać misję, żeby tworzyć wartościowe programy, żeby w końcu pan poseł mógł przyjść do studia i tutaj przy mikrofonie także o swoim programie opowiedzieć słuchaczom.
Powiem jeszcze jedną rzecz. Może odnośnie TVP, która przed wyborami przegrała 3 sprawy sądowe z nami, gdzie poprzedzając kampanię byliśmy raz tylko w debacie ogólnej, nie byliśmy poza tym ani razu. W sondażach zostaliśmy pominięci i TVP ewidentnie uderzało w Konfederację. I teraz chyba nikt nie oczekuje, że my będziemy wspierać medium, które ewidentnie uderzało w nasze ugrupowanie, które nie spełniało żadnych oczekiwań.
Ja widzę posłów Konfederacji w programach
publicystycznych. Ja mówię przed wyborami, tak jak to wyglądało. Przegrali 3 sprawy sądowe i nie chcieli do dzisiaj spełniać.
Was zapraszają?
Rzadziej niestety niż do Polsatu, tak?
Ale przed wyborami był taki moment, że nagle pojawiło się was więcej.
To im mówił pan redaktor o informacjach. Sami tak. W TVN-ie nie byliśmy też obecni, bo nie zapraszano nas do żadnych porannych ani popołudniowych audycji.
Dobrze, a jak na ostatnie sondaże poparcia partii politycznej? pan patrzy?
Oj, sondaże, wprawdzać sondaże 2 miesiące po wyborach, 4 lata przed
Zdaje
następnym.
Zdaje się, że 6% to... poparcia w tej chwili dla Konfederacji.
No to 6% to mieliśmy wcześniej, tak? Jakby, mam wrażenie,
czyli
że nie ma
niewiele
sensu.
Drgnęło.
Znaczy mam wrażenie, że nie ma sensu patrzeć, ponieważ nie jesteśmy w stanie zweryfikować. Przed wyborami, proszę zobaczyć, sondaże były na poziomie 2, 3, 4% było maksimum, a weszliśmy na ponad 6, także nie ma co się sugerować.
I za 4 lata, czy już mniej niż 4 lata, będziecie państwo w innym punkcie niż jesteście
Myślę,
teraz.
Że co najmniej 2 miliony wyborców wobec 1 200 000, którzy dotychczas na nas głosowało.
Panowie, państwo zapamiętają, a my sprawdzimy i porozmawiamy o tym. Krystian Kamiński, poseł Konfederacji, był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.